Pozwólcie, kochani, że jeszcze się pomodlę, zanim zaczniemy. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, za to, że mogliśmy tutaj się zgromadzić i dziękuję Ci za to, że chcemy gromadzić się wokół Twojego imienia. Proszę Ciebie, Boże, żebyśmy szukali tego, co w górze, nie tego, co tutaj, Panie, na ziemi, tego, co przemija, żeby oczy nasze zawsze były zwrócone na Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, żebyś poprowadził przez to słowo, żebyś był mądrością i żebyś był głosem, Panie. Proszę Cię, żebyś dotykał ludzkich serc i żeby to słowo, które wyjdzie, nie wróciło do Ciebie na pusto. Proszę Cię, żebyś poprowadził, żeby nie była przynoszona Słowu Bożemu ujma, żeby to było słowo, które od Ciebie wychodzi. Tobie niech będą, Ojcze, dzięki. Amen. I zanim jeszcze zacznę, to chciałbym powiedzieć takie, nie wiem, czy to będzie świadectwo, czy taki krótki wstęp, bo kiedy pastor się zapytał, czy nie chciałbym się podzielić dzisiaj słowem, po takiej krótkiej modlitwie zgodziłem się i powiedziałem, że tak, że podzielę się, bo zawsze staram się pomodlić, zanim tutaj wyjdę, czy w ogóle jest coś, czym mógłbym się po prostu z wami podzielić. I kiedy tak usiadłem potem na spokojnie, uświadomiłem sobie, że mam tak wiele obowiązków w ostatnich dniach i tak wiele takiego trudu i rzeczy w życiu codziennym, że zasadniczo nie widziałem nawet takiej przestrzeni do tego, żeby jakkolwiek móc się zatrzymać i żeby móc po prostu zastanowić się nad tym, co powinno być powiedziane, żeby należycie wykonać ten też i zaszczyt, którym jest tutaj stanie przed wami i dzielenie się słowem. I po takiej krótkiej modlitwie przyszła odpowiedź, oczywiście nie taka, jak ja bym sobie to wyobraził, jak ja bym sobie ułożył, a mianowicie Bóg wygospodarował czas i w sobotę i w niedzielę, kiedy mogłem posiedzieć na spokojnie, kiedy mogłem się zastanowić, kiedy mogłem zebrać te wszystkie myśli, którymi wierzę, że dzisiaj Bóg chciałby, żebym się z wami podzielił. I to jest takie niesamowite, bo jest to też takie nawiązanie, jak dla mnie też i pokazanie, że Słowo Boże jest żywe w kontekście tego, co chociażby było mówione w niedzielę, że modląc się i oczekując jakiejś odpowiedzi, ona przyszła, ale zupełnie inna niż ja bym się spodziewał. W rezultacie jej nie ma dzisiaj tutaj moich dzieci, które są chore, z którymi musieliśmy zostać w weekend w domu, ale przez to też Bóg wygospodarował w taki, jak dla mnie, jak dla człowieka, dziwny sposób czas, który mogłem poświęcić w spokoju na studiowanie Słowa Bożego. I dlaczego to wszystko mówię? Bo wiecie, kiedy otworzymy sobie pierwszą księgę Samuela i otworzymy sobie 8 rozdział, to przeczytamy tam taką dość długą historię o tym, jak Saul został namaszczony na króla nad Izraelem. I kiedy czytamy słowa, że kiedy Samuel się zestarzał, ustanowił dwóch swoich synów sędziami nad Izraelem. Jednym z tych synów był Joel, a drugim był Abiasz. I byli to sędziowie, którzy sądzili Izraela w Berszebie. I czytamy kawałek dalej o tych dwóch synach, że nie chodzili takimi drogami jak Samuel, że gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Takie było świadectwo ich życia, widziane oczami ludzi, którzy patrzyli na to, w jaki sposób żyją synowie Samuela. I ta gonitwa sprawiła, że zebrali się w pewnym momencie starsi i Izraela i przyszli do Samuela, do Ramy z taką prośbą i takim zawezwaniem, by ten ustanowił im króla. I aby ten król sądził, jak to jest u wszystkich pozostałych ludów w zwyczaju. I kiedy Samuel modlił się do Pana, przyszła taka odpowiedź od Boga, że Bóg wysłuchał modlitwy Samuela i powiedział do Samuela, że wysłucha głosu ludu i tego, o co lud prosi, ale powiedział też, żeby ostrzegł ich uroczyście i podał im uprawnienia króla, jakie będą, który będzie nad nimi królował. I Samuel to wszystko uczynił, to co powiedział Bóg, przekazał ludowi, jakie będą uprawnienia króla, który będzie nad nimi panował. I postawa wszystkich starszych Izraela, ale także i tych synów Joela i Abiasza, przez Boga była nazwana jako w taki sposób, że była określona, że wzgardzili Bogiem. Tak powiedział Bóg do Samuela. Ta gonitwa, którą synowie także właśnie Samuela mieli w swoim życiu, sprawiła, że Bóg wypowiedział się o całym ludzie w taki, a nie inny sposób. I wiecie, i gdy spojrzymy sobie na historię Izraela, a szczególnie na końcówkę Księgi Jozuego, czy też początek właśnie Księgi Sędziów, przeczytamy tam takie słowa, że Jozue służył Bogu przez wszystkie dni życia swego i tak samo starsi, którzy przeżyli Jozuego, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. I to jest takie niesamowite, ponieważ oni nie opowiadali o tych dziełach, nie mieli ich przekazywanych, ci starsi, którzy żyli za czasów Jozuego, nie przeczytali o nich, tylko doświadczyli ich, tylko je widzieli, tylko można by powiedzieć, że niemalże tego dotykali, takie mieli poznanie Boga. Nie mieli o niej takiej wiedzy teoretycznej, nie mieli zrozumienia być może takiego, jakie mamy dzisiaj my, ale widzieli te wszystkie wielkie dzieła, które na przestrzeni lat Bóg właśnie dokonał dla Izraela. I wracając do historii o Samuelu, Bóg wybiera z rodu Beniamina Saula, ojcu którego zginęły oślice. I Saul wraz ze swoim sługą poszli szukać tych oślic. I w Słowie Bożym czytamy, że przeszli kilka ziem za oślicami, które zginęły, jak się potem dowiadujemy, 3 dni wcześniej. Mimo że po drodze przyszli do Samuela, do proroka, gonili raczej za oślicami niż za sprawą Bożą, za sprawą ich ojca, za taką sprawą ziemską. I to, że przyszli do tego Samuela, to na pewno nie było takim, że przyszli do Samuela właśnie nie było celem to, że szukali sprawy Bożej, tak? Tego, co nie przemija, tylko gonili i poszukiwali czegoś, co mieli tutaj na tej ziemi, a co zaginęło ich ojcu. I kiedy Samuel mówi do Saula takie pierwsze słowa, co się stanie, co Bóg, jaki ma zamiar wobec Saula, Saul w ogóle nie rozumie, co Samuel do niego mówi. I przeczytamy w pierwszej księdze Samuela w 9 rozdziale, w 27 wierszu, takie słowa. A gdy zeszli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula, powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. I tak wierzę, że w tym wersecie widzimy taką pewną kwintesencję naszego takiego tutaj życia na ziemi i tego, że kiedy Samuel mówi do Saula, żeby się zatrzymał na chwilę, a on wtedy mu wyjawi właśnie Słowo Boże. I wiecie, w Starym Testamencie Bóg rozmawia z człowiekiem dość często, najczęściej rozmawia poprzez proroków. Czytamy to chociażby w Księgach Mojżeszowych, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Ale dziś jest trochę inaczej, ponieważ poprzez Chrystusa, poprzez krzyż, poprzez rozdartą zasłonę, poprzez to, co było zapowiadane, a to, co się wykonało, my mamy dzisiaj dostęp do Boga trochę inny niż mieli ludzie w Starym Testamencie. Ale by dostrzec, by usłyszeć Słowo Boże, musimy się zatrzymać, chociaż na chwilę, tak? I tak też było trochę w tym świadectwie, którym zaczynałem, że zdaję sobie z tego sprawę, o jak ważnych rzeczach mówimy, tak? Mówimy o Bożych myślach, o tym, co Bóg w swojej łasce, z czym chce się z nami podzielić poprzez Słowo Boże, ale jest to tak ważna rzecz dla życia człowieka, że czasami musimy po prostu się zatrzymać, chociażby na chwilę, żebyśmy mogli usłyszeć to, co Bóg do nas chce powiedzieć. I po tym wszystkim Saul usłyszał, co Bóg mówi do niego i jaki ma wobec niego plan. I to wszystko tak Bóg trochę kładzie mi na sercu właśnie w kontekście ziemskiej wędrówki człowieka i też służby Bogu. Co jest ważne, na czym powinniśmy się skupić i jaki jest cel tego wszystkiego. Ponieważ kiedy żyjemy tutaj na ziemi, mamy różne cele, takie ziemskie cele, tak? Różne są te cele w zależności od naszego wieku. Kiedy jesteśmy młodsi, chcemy coś innego. Kiedy jesteśmy starsi, chcemy coś jeszcze innego. Różne są te cele w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, tak? Ponieważ człowiek tak zazwyczaj marzy, za czymś ciągle goni, czegoś jest mu mało, coś osiągnął, chciałby coś nowego, wyznaczamy sobie i stawiamy te cele cały czas po prostu nowe. I wiecie, żyjąc tutaj na ziemi, a będąc przechodniem w drodze do wieczności, do ziemi, która nie przemija, mamy dwa takie główne cele. I te dwa cele są spisane na kartach Bożego Słowa i o jednym wypowiada się Paweł w swoich listach, a o drugim wypowiada się Piotr, także w swoich listach. I kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie i przejdziemy do 20 rozdziału, widzimy od 13 wiersza, może nawet kawałek dalej, potem od 17, widzimy Pawła, który zmierza do Jerozolimy. Widzimy Pawła, który zmierza do Jerozolimy, gdyż chciałby zdążyć, jeżeli jest to możliwe, przed Zielonymi Świętami. Omija Efes, znajduje się w Milecie i do tego miasta zawezwał starszych właśnie zboru w Efezie. I wiecie, przeczytamy sobie to od wiersza 20, może kawałek wcześniej, 20. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i ucisk. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I chciałem się skupić na zasadzie takich czterech słowach, a jest tutaj napisane w 24 wierszu, dokonał biegu mego i służby. I to słowo dokonał biegu w tekście oryginalnym jest zapisane jako teosedromon. I to są takie dwa słowa, które oddają w zasadzie zamysł całego takiego życia, celu życiowego Pawła, ponieważ to słowo teiose znaczy uczynić coś dojrzałym, dokonać, uczynić coś dojrzałym w sensie dopełnić coś. Natomiast dromon jest wyrażeniem jako bieg i to słowo jest metaforą czynności i celów życia. I Paweł wyjaśnia kawałek dalej tak naprawdę, co jest celem jego życia, a mianowicie wyjaśnia, że tym celem i dopełnieniem, i czynnością, i celem życia jest składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. I oczywiście pod tymi słowami kryje się dużo więcej, tak? Ponieważ możemy rozwinąć, co znaczy składać świadectwo o Ewangelii i łasce Bożej. Niemniej jednak Paweł, kiedy pisze swoje listy, używa takich sformułowań, szczególnie jak je zaczyna, na przykład list do Rzymian, że powołany na apostoła i wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. I to, czego Paweł naucza, możemy zobaczyć także tutaj właśnie w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, jak wrócimy kartkę wcześniej, w 20 wierszu. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, i wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się ku Bogu i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest to, czego uczył Paweł. A kawałek dalej, kiedy przekręcimy parę kartek do rozmowy Pawła z Feliksem, to przeczytamy, że Paweł mówił Feliksowi o takich trzech głównych tematach, a mówił mianowicie o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o sądzie ostatecznym. I kiedy tak naprawdę zastanowimy się, jakie tematy porusza Paweł w swoich listach, to zauważymy, że w zasadzie cały czas powtarzanych jest 5 tych tematów. Mowa jest o upamiętaniu, mowa jest o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, mowa jest o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości od tego, co tutaj na ziemi jest grzechem w Bożych oczach, i o przypomnieniu o sądzie ostatecznym. I wiecie, chociaż różne może być powołanie człowieka, bo wiemy, że Bóg jednych ustanowił apostołami, drugich prorokami, innych ustanowił ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Czytamy to w liście Pawła do Efezjan w 4 rozdziale w 11 wierszu. To cel życia uczniów powinien być cały czas jeden i ten sam i niezmienny, a mianowicie składać świadectwo o łasce o Jezusie Chrystusie. Tak jak w Ewangelii Jana, Samarytanka, która po rozmowie z Jezusem, czytamy w końcówce, że poszła do miasta, złożyła świadectwo o tym wszystkim, czego doświadczyła, co jej powiedział Jezus, i przyprowadziła ludzi do Jezusa. I kończy się to tym, że jeszcze więcej ponad tą jedną Samarytankę ludzi z tego miasta uwierzyło w Jezusa Chrystusa. I cel życia według Słowa Bożego jest nakierowany na drugiego człowieka. Ponieważ zwiastowanie Ewangelii, ponieważ nauka, ponieważ bycie pasterzem, to, czego uczył Paweł w swoich listach, stawiając jako właśnie cel życiowy, jest nakierowany na drugiego człowieka. Ale jest jeszcze w Słowie Bożym drugi cel, i ten cel jest celem wiary. I przenieśmy się do pierwszego listu Piotra, do pierwszego rozdziału. Do 9 wiersza. I tam przeczytamy takie słowa: osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I to jest cel wiary uczniów Pana Jezusa Chrystusa. I ten cel wiary jest nakierowany na nas, na mnie, na ciebie, a celem tej wiary jest zbawienie twojej i mojej duszy, żeby dokończyć tego biegu, żeby móc spotkać się z Panem naszym Jezusem Chrystusem i oglądać Jego oblicze już w Nowym Jeruzalem. I podobne słowa nie tylko u Piotra, ale przeczytamy także u Pawła w liście do Rzymian w 6 rozdziale w 22 wersecie, kiedy Paweł pisze takie słowa: teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, czyli zbawienie dusz. I Paweł dużo temu poświęcił w swoich listach, chociażby wspominając o tym, żeby nie było takiej sytuacji, że on, głosiciel Ewangelii, przyprowadzający ludzi do Jezusa, na koniec sam zostanie odrzucony. I wiecie, pamiętając, do kogo Piotr kieruje swoje listy, pierwszy, potem w szczególności drugi, że te listy kierowane są do wybranych, do Kościoła. Piotr przypomina, że wiele rzeczy Bóg robi ze względu na nas, na was, dla was, chociażby to, że nie zwleka, tak, ale z ponownym przyjściem, lecz to wszystko jest wielkodusznością i cierpliwością ze strony Boga, bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek umarł. Tylko Bóg jako Ojciec chce, żeby spędzać tą wieczność z jak największą ilością swoich dzieci. I pamiętajmy, że ta cierpliwość właśnie i wielkoduszność, tak jak pisze Piotr, jest ze względu na nas, na mnie, na ciebie, dla Kościoła. I wiecie, może to trochę dziwić, że Piotr w swoich listach kieruje takie słowa do wybranych, do świętych, do Kościoła, ale gdy otworzymy sobie na przykład list do Efezjan i zajrzymy do 3 rozdziału, do 17 wiersza, przeczytamy tam takie słowa Pawła, który kieruje je do zboru w Efezie. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłość zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I zawsze to dotyka mojego serca, bo jak myślę o zborze w Efezie, przecież to jest zbór, któremu jest poświęcone dużo miejsca w Dziejach Apostolskich. Jest to zbór, do którego jest także kierowany list, który mamy przed swoimi oczami. I jest to zbór też, który pojawia się w objawieniu Jana, jako list, jest skierowany list do jednego z 7 zborów. I czytamy też na samym początku tego listu, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który was ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I do tego zboru Paweł kieruje słowa, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłość. I kiedy myślę o tym zborze i otworzymy sobie na przykład objawienie Jana i zajrzymy do 2 rozdziału, to możemy przeczytać o zborze w Efezie, co Bóg o nich mówi. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Potem Bóg mówi, co ma za złe. I może to być niełatwe do zrozumienia, dlaczego takie słowa są kierowane do zborów, ale kiedy zastanawiam się nad tym wszystkim i rozważam pewną przypowieść, która znajduje się w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale i otwórzmy to sobie proszę wszyscy razem. I zatrzymamy się tutaj na chwilę i przeczytam od 4 wiersza. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, na skałę. A gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny Kto mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. I pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym poddaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serc ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy z szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I kiedy spojrzymy na listy Pawła do zborów, które pisał, kiedy przypatrzymy się, jak te zbory funkcjonowały, jacy ludzie tworzyli te zbory, to czytając słowa Jezusa, że a On im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, zdaję sobie sprawę, że ta przypowieść o glebach ludzkich serc jest skierowana do Kościoła i też i do zboru. Nie tylko wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże ludziom spoza zboru, nie tylko wtedy, kiedy chodzimy głosić łaskę Ewangelii Bożej, ale zdaję sobie sprawę, że te słowa, które są kierowane do Jezus mówi, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, są kierowane przede wszystkim do uczniów. Człowiek, i w tym też pewnie i ja w dużej mierze, postrzegamy pewne rzeczy, w szczególności w kontekście zbawienia, jako rzeczy, że jest tylko pierwsza gleba, ta, która jest zła. I oczywiście Słowo Boże o tym mówi, że na tej pierwszej glebie to wszystko, co jest zasiane, to wszystko jest wyzbierane przez Bożego przeciwnika. Jest też ta czwarta gleba, która jest glebą bardzo dobrą i która wydaje owoc, większy, mniejszy, bardzo duży, ale wydaje owoc, ale jest jeszcze coś po środku. Są jeszcze dwie gleby, które też przyjmują to Słowo Boże, ale coś sprawia, że to Słowo Boże na glebach tych ludzkich serc niestety nie może wzrosnąć. I wiecie, w 13 wierszu przeczytamy takie słowa, że a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a chwili pokusy, a w oryginalnym tekście w chwilach trudności ze strony świata odstępują. I w Ewangelii Mateusza przeczytamy takie słowa, że wschodzi słońce i ono spieka to ziarno, a to bez korzenia, przepraszam, w Ewangelii Marka, a to bez korzenia usycha. I to pokazuje, że tak jak pisze też Mateusz o glebach ludzkiego serca, pokazuje taką pewną niestałość i nieugruntowanie w ucisku. I też o tym pisał Paweł, że cechą człowieka wierzącego, ucznia Pana Jezusa, napełnionego Duchem Świętym, jest pewne ugruntowanie, jest pewna stałość. Nie odchodzenie od Boga, nie wypieranie się, nie zapieranie w momencie przeciwności, które są ze strony świata. I wiecie, dobrym takim, może nie przykładem, bo to złe słowo, ale obrazem, który nam pokazuje Słowo Boże, jest chociażby Piotr, który potem staje się apostołem. W momencie przeciwności ze strony świata, kiedy musiał się przyznać do Jezusa Chrystusa, a nie będąc jeszcze napełniony Duchem Świętym, wyparł się Jezusa trzykrotnie, co Jezus mu wcześniej zapowiedział. W 14 wierszu przeczytamy takie słowa: a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I Słowo Boże mówi tutaj o łudzie bogactwa, o rzeczach, które przemijają i nie są nawet prawdziwym bogactwem. Kiedy przeczytamy te same słowa w Ewangelii Mateusza, czy to też Marka, przeczytamy właśnie takie słowa, że jest to łuda bogactwa. To nawet nie jest prawdziwe bogactwo, bo wiemy, że ziemia przeminie z tym wszystkim, co nas otacza. Wszystko, co zgromadzimy, niczego nie zabierzemy. Z niczym przyszliśmy na ten świat i z niczym odejdziemy, a nagroda na lud Boży czeka na górze i tego, co w górze szukajmy. I są tu napisane takie słowa, że nie dochodzą do dojrzałości. Brak dojrzałości oznacza brak gotowości na żniwa. I wiecie, kiedy czytam te słowa, to się zastanawiam, czy nie jest tak, że właśnie w tym przypadku Piotr pisze, że Bóg okazuje cierpliwość, że Bóg okazuje wielkoduszność. To, o czym Piotr pisze, by to ten czas oczekiwania na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa traktować jako ratunek, żeby cały czas móc zmieniać swoje życie z Bożą pomocą, żeby Bóg mógł człowieka obdzierać dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, z tego wszystkiego, co przeszkadza we wzroście duchowym człowieka, co przeszkadza w tym, żeby człowiek doszedł do takiej dojrzałości, do gotowości na żniwa. I w 15 wierszu przeczytamy takie słowa: a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy najpierw szczerym, a potem dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I co znaczy zachowywać słowo? Usłyszeć i czynić. Bo kawałek dalej, Łukasz w 11 rozdziale, w 28 wierszu, mówi właśnie takie słowa. I kiedy czytam o tej wytrwałości, to chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 10 rozdział. I od 32 wiersza przeczytamy takie słowa. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. A to podoba się Bogu. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I wiecie, zawsze mnie dotyka to, kiedy czytam ten 36 wiersz, bo tutaj jest napisane: albowiem wytrwałości. Nie zrozumienia, nie wiedzy o Bogu, ale wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, o którą powinniśmy zabiegać, o której pisze Paweł na samym początku listu do Kolosan, żeby poznać wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I wytrwałość oznacza walkę z pożądliwościami ciała, z pożądliwościami oczu, z pychą życia, z tym wszystkim, co stoi w kontraście do Boga, a na co jesteśmy narażeni, żyjąc tutaj na tej ziemi. I wiecie, dzisiaj pastor czytał 119 fragment ze 119 psalmu i tam też jest napisane, są kierowane takie słowa, że dusza moja, póki jest tutaj na ziemi, cały czas jest w niebezpieczeństwie. I to wszystko, te pożądliwości, z którymi zmagamy się tutaj na ziemi, a o których jest mowa chociażby w pierwszym liście Jana, które od samego początku są pokazane w Słowie Bożym, już w rozmowie węża z kobietą, dokładnie tym samym posługuje się wąż, mówiąc o pięknym owocu, tym samym posługuje się Boży przeciwnik, kiedy kusi Jezusa na pustyni, pokazując mu to wszystko, co mógłby mieć, co mógłby uczynić. Ale Jezus poprzez swoją postawę pokazuje, że wszystkiemu można dać odpór poprzez Słowo Boże, poprzez właśnie wytrwałość i poprzez taką stabilność i ugruntowanie w Słowie Bożym. I to wszystko jest tym, co nie pozwala nam wzrastać, tym, co w Ewangelii Łukasza jest opisane jako to, co zadusza wzrost duchowy człowieka. I wiecie, kiedy to wszystko czytam i kiedy nad tym wszystkim się zastanawiam, zadaję sobie pytanie, jaką ja jestem glebą? Czy jestem pierwszą, drugą, trzecią, a może czwartą, a może gdzieś po środku między drugą a trzecią? I wiecie, kiedy otworzymy Ewangelię Marka, w 12 rozdziale, przeczytamy taki kawałek od 28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali. A wiedząc, że dobrze im odpowiedział, mowa jest o Jezusie, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkim. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy umiłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie. Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego prócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go więcej pytać. Dobrze odpowiedział. Ale wiecie, czego mu zabrakło? Nie wymienił duszy. Nie wymienił życia ten uczony. I kiedy Jezus mu odpowiada takie słowa, że niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, to dla mnie to są takie słowa, że wiecie, co znaczy niedaleko? Poza. Blisko, ale nie w nim. I kiedy czytamy z objawienia Jana, kiedy czytamy obraz Nowego Jeruzalem, widzimy, że jest Nowe Jeruzalem, a poza, blisko niego, ale poza, jest płacz i zgrzytanie zębów. I tak się często zastanawiam, bo czytając list do Jakuba, drugi rozdział, wiersz 19, czytamy takie słowa, że demony wierzą i drżą. I zadaję sobie pytanie, a czy Kościół, mówiąc, że wierzy, ma bojaźń Bożą i drży? To nawet demony drżą. I zastanawiam się, jaka jest postawa moja, jaka w tym wszystkim jest postawa Kościoła, bo kiedy za każdym razem czytamy w Słowie Bożym słowo Pan, to stawiamy siebie w pozycji sługi. tego, który powinien wykonywać wolę Bożą, który powinien iść za głosem Bożym, który powinien przyjmować te słowa i zachowywać, tak jak było powiedziane w przypowieści o czterech glebach. Tak samo zaczyna się objawienie Jana, że błogosławiony ten, który słucha i zachowuje proroctwa tej księgi. Niekoniecznie rozumie, ale słucha i zachowuje. I kiedy otworzymy jeszcze na sam koniec pierwszy list Jana, 2 rozdział, 17 wiersz, może przeczytamy nawet chwilę wcześniej od 15. Przeczytamy: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I co jest wolą Bożą? Jezus mówił w Ewangeliach o tym, że w Ewangelii na przykład Jana, że wolą Bożą jest wierzyć w tego, którego On posłał, w Jezusa Chrystusa, i wykonywać Jego wolę. I nie będę już kontynuował o pożądliwościach. Jak jeszcze kiedyś Bóg pozwoli, to dokończę. Pozwólcie, że się pomodlę chwilę. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to słowo i dziękuję za ten czas, który dajesz cały czas tutaj na ziemi. Dziękuję Tobie, Ojcze, że jesteś Bogiem cierpliwym, ale też i Bogiem wielkodusznym. Że ten czas, który tutaj mamy, jest czasem, Panie, kiedy możemy oczyszczać gleby naszych serc, kiedy możemy pozbywać się z życia tego wszystkiego, co zadusza ten wzrost, co zadusza tą dojrzałość. Proszę Cię, Ojcze, żebyś dotykał ludzkich serc, żebyś dotykał też i mojego, Panie, serca, żebyśmy chcieli pełnić Twoją wolę i Tobie oddawać, Panie, chwałę. Proszę Ciebie o to, byś błogosławił w tym życiu tutaj na ziemi, żeby ono stawało się coraz bardziej podobające się Tobie, żebyśmy mogli, Ojcze, na obraz Twojego Syna, na obraz, Ojcze, Twojego Syna zmieniać nasze życie, żeby nasze myślenie, żeby to, co mówimy, to, co czynimy, Panie, żeby przypominało to, czego nauczają nas karty Bożego Słowa. Proszę Cię, żebyś zmieniał ludzkie życie i żebyś pokazywał, Panie, drogę i którędy iść. Tobie niech będzie, Ojcze, chwała. Amen.